Pan dr Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie doktorze.
Kłaniam się bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Panie doktorze, sytuacja jest napięta w Europie. Chodzi oczywiście o Ukrainę, o Rosję, ale to może być konflikt, który wykroczy poza terytorium Ukrainy. Widzimy reakcję Stanów Zjednoczonych, widzimy reakcję poszczególnych państw Unii Europejskiej i samej Unii Europejskiej, chociażby poprzez oświadczenie Josepha Borrella. Wczoraj Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, powiedział, że ci, którzy godzą w interesy Rosji, pożałują, jak dawno już nie żałowali, i w zasadzie nie odniósł się w ogóle do tego, co się dzieje przy granicy z Ukrainą w Donbasie, że tam podobno już 120, a niektórzy mówią i 150 tysięcy żołnierzy i taka infrastruktura, która pozwala rozpocząć wojnę, została zgromadzona. Jak pan doktor czyta tę sytuację?
Ja myślę, że tutaj jest to rozgrywka bardziej skomplikowana, ponieważ Władimir Putin we wczorajszym przemówieniu do Dumy Państwowej, właśnie to jest takie orędzie o stanie państwa, jasno dał do zrozumienia językiem dość dyplomatycznym mimo wszystko, że Rosja będzie prowadziła politykę bez oglądania się na inne kraje światowe, inne, tutaj chodziło głównie o Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone. On tutaj wczoraj mówił szczególnie o tej czerwonej linii, że jej przekroczenie może zaowocować tym, że Rosja podejmie kroki bardzo ostre i zastrzega sobie, że będzie to odpowiedź, która może niektórych zaskoczyć. I rzeczywiście to jest widoczne w ostatnim czasie. Tylko niektórzy obserwatorzy stwierdzili, że Rosja być może chce nie tylko ugrać w sprawie Ukrainy, tutaj gra tą kartą właśnie Donbasu, ale również może coś innego w pewien sposób uzyskać. Coś tutaj są też takie zastrzeżenia dotyczące Białorusi. Trzeba pamiętać, że Władimir Putin spotyka się z prezydentem Białorusi, Aleksandrem Łukaszenką, i to może też w pewien sposób wpłynąć na tutaj wzajemne kontakty, wzajemne stosunki. Po trzecie, być może Rosja sonduje, tutaj to trzeba podkreślić, sonduje, jak daleko może się posunąć, jak zareagują na przykład Stany Zjednoczone, które są od stycznia kierowane przez prezydenta Bidena, i rzeczywiście te działania mogą w pewien sposób też, tak jest w wojskowym żargonie, jest takie powiedzenie rozpoznanie walką. Ale tutaj to jest rozpoznanie dyplomatyczne, rozpoznanie w pewien sposób oparte na stosunkach czy na kontaktach międzynarodowych, których podmiotem czy naciskiem jest siła zbrojna. To jest bardzo niebezpieczne, bo każde takie igranie, przepraszam za określenie, ale ono jest chyba bardzo adekwatne, takie igranie ogniem w przypadku Donbasu, w przypadku wschodniej Ukrainy, może zakończyć się poważniejszym konfliktem, wymknięciem się tego konfliktu i spod kontroli, i może doprowadzić naprawdę do rzeczy, które trudno sobie nawet obecnie wyobrazić. To może być konflikt, który rozleje się nie tylko na wschodnią Ukrainę, nie tylko Donbas, Krym, ale może objąć swoim zasięgiem na przykład obszary położone między Mołdawią a Ukrainą, tak zwane Naddniestrze. O tym zawsze trzeba pamiętać.
Pamiętamy to pytanie, dokąd dojdą Sowieci, prawda? To jeszcze z konfliktu zbrojnego z II wojny światowej. No, a wiemy, że jak Sowieci gdzieś wejdą, to nie wychodzą.
No, szybko nie wychodzą. Też ja chciałbym zwrócić też uwagę na to, co powiedział jeszcze kilkanaście lat temu w obliczu konfliktu w Gruzji w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński, kiedy tak naprawdę dzięki interwencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydentów krajów Europy Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzja w pewien sposób udało jej się tą niepodległość utrzymać, bo gdyby nie interwencja prezydentów, szczególnie tutaj Lecha Kaczyńskiego, w 2008 roku, ta wojna, która zaczęła niekorzystnie przebiegać dla Gruzji, mogła zakończyć się opanowaniem całego kraju przez wojska rosyjskie. I wtedy prawdopodobnie by powstał jakiś rząd, który no, byłby prorosyjski i de facto Gruzja weszłaby w orbitę wpływów rosyjskich. Ja pamiętam właśnie takie stwierdzenie, że nasz prezydent stwierdził, że jesteśmy tutaj z prezydentami krajów Europy Środkowej, dlatego że rozumiemy, że dzisiaj może być Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później nawet mój kraj Polska.
No i czy to się rzeczywiście też nie realizuje? No Ukraina jest już de facto terytorium, na którym toczy się wojna i część terytorium Ukrainy zostało anektowane i to jest w zasadzie no pierwsza tego typu zmiana po II wojnie światowej, kiedy jedno państwo wkracza do drugiego państwa na terytorium europejskim. Wall Street Journal wczoraj w swoim wydaniu opublikował zdjęcia pokazujące, jak Rosja przetransportowała na Krym samoloty bojowe. Szef CIA mówi, że Rosjanie niedługo będą zdolni do przeprowadzenia inwazji na Ukrainę. Widać, że w bazach na Półwyspie Krymskim Rosja gromadzi jednostki przeciwdesantowe, zmechanizowane, pancerne, śmigłowce, szturmowe, wytwornice dymu, drony zwiadowcze, sprzęt zakłócający, szpitale bojowe, polowe, myśliwce Su-30 są już ustawione na pasie startowym.
Tak, jeszcze tutaj trzeba dodać jedną ważną rzecz. Oprócz tej potęgi militarnej, jeśli chodzi o siły powietrzne i armię lądową, Rosjanie przygotowali bardzo rozbudowany segment marynarki wojennej. Tutaj dotyczy to głównie sił desantowych. Ściągnęli na przykład z Morza Kaspijskiego flotyllę. No, Rosjanie właśnie mogli tutaj przy pomocy czy dzięki połączeniom wodnym przez Wołgę, Don przetransportować te okręty. One pojawiły się na Morzu Azowskim i wspólnie z flotą czarnomorską stanowią bardzo dużą siłę. Tak naprawdę Rosjanie zamknęli Morze Azowskie i odcięli dwa duże porty ukraińskie. Tak naprawdę te porty odgrywały bardzo istotną rolę w gospodarce ukraińskiej. To przynosi duże straty Kijowowi i myślę, że to też pokazuje, że Kreml, Moskwa wysyła jasny sygnał. To my kontrolujemy Morze Azowskie, możemy otworzyć lub zamknąć, no jak chcemy, kiedy chcemy. I tu trzeba powiedzieć, że ta flota jest niebezpieczna, bo ona może na przykład z Krymu przetransportować oddziały nie tylko na obrzeże tutaj Morza Azowskiego, wysadzić desant na brzeg ukraiński, ale również dokonać desantu w innej części wybrzeża ukraińskiego, na przykład koło Odessy, bo tutaj też są takie sygnały.
A ambasador amerykański w Moskwie wraca do Stanów Zjednoczonych na konsultacje. No, to jest też w dyplomacji, jak rozumiem, poważny sygnał, kiedy wzywa się swojego ambasadora na konsultacje z kraju, w którym tym ambasadorem jest. No, mamy sytuację także z Czechami bardzo poważną. Czesi, przypomnę, pokazali, że siły służby bezpieczeństwa Rosji stoją za zamachem, który kilka lat temu miał miejsce na terenie Czech. Trwa też próba sił między, jeżeli tak można powiedzieć, między Moskwą a Pragą w związku z ograniczeniem personelu w ambasadach.
Tak, ale jeszcze trzeba o jednej kwestii powiedzieć. Dzisiaj doszło do aresztowania kilku osób w Republice Czeskiej, które miały werbować ochotników do walki w Donbasie po stronie separatystów. I ta dzisiejsza akcja to jest jeden z takich elementów twardej postawy Pragi. To jest, no, nikt się nie spodziewał, że rząd czeski, no, trzeba przypomnieć, że prezydentem Czech jest prezydent Zeman, który jest, no, głęboko prorosyjski, czy był głęboko prorosyjski. Jego kariera wcześniejsza była związana z partią komunistyczną, ale widać, że Czesi po prostu dzięki swoim służbom wiedzą o różnych nieprzyjaznych krokach Federacji Rosyjskiej, no i wyciągnęli wnioski. I też trzeba powiedzieć, że i Polska, i Słowacja wspiera Pragę. Trzeba właśnie, tutaj szczególnie chodzi o Grupę Wyszehradzką, ale o naszych właśnie sąsiadów, żeby je wspierać. I to dotyczy nie tylko Republiki Czeskiej, ale również krajów nadbałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii.
No właśnie, a kiedy to się tak rozlewa, to jak w tej geopolitycznej układance powinna odnaleźć się Polska? No, pamiętamy też, pan doktor wspomniał, to powiedziałbym takie, no chyba misję ostatniej szansy, kiedy czołgi rosyjskie stały pod Groznym i prezydent, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński z prezydentami, przywódcami regionu tam się stawił. Czy można sobie wyobrazić, że jakaś tego typu podobna akcja w Donbasie mogłaby mieć miejsce? No bo cały czas funkcjonuje ta normandzka czwórka, no, która jest jakby trochę jakby i głucha, i nie ma, i no i tak powiedziałbym, jakby jej nie było. No ale Ukraina też jakby ciągle w tym formacie uczestniczy.
Tak, tutaj jest sytuacja troszeczkę bardziej skomplikowana. Po pierwsze, w Niemczech jest okres przedwyborczy. Są właściwie walki o to, kto z jednej strony, tutaj CDU, CSU, będzie w pewnym sensie następcą Angeli Merkel. Z drugiej strony również część obserwatorów, szczególnie właśnie tutaj sceny niemieckiej, stwierdza, że tam są również głosy takie wręcz prorosyjskie, które co prawda teraz są mniej słyszane, ale rzeczywiście jest taki dwugłos, jeśli chodzi o politykę niemiecką. We Francji również prezydent Macron nie chce prowadzić takiej twardej polityki antyrosyjskiej, choć ostatnio również zaczął troszeczkę zmieniać tą politykę, ten kierunek. Ukraina może na pewno liczyć na Stany Zjednoczone, które i werbalnie, i w sposób taki bardziej materialny, nawet sprzętowo, zgodziły się na przykład na zakup sprzętu przeciwpancernego, na przykład właśnie wyrzutni przeciwpancernych, też dostarczają właściwie, czy ofiarowują różnego rodzaju sprzęt motoryzacyjny dla armii ukraińskiej. Myślę, że Polska w tej sytuacji po pierwsze musi jasno definiować swoje poparcie dla Kijowa w tej sytuacji, mówię w tej sytuacji, musi też, po drugie, bardzo aktywnie prowadzić politykę dyplomatyczną, po prostu przekazywać informacje do stolic państw europejskich, w pewien sposób naciskać na spotkania, na różne seminaria, na rozmowy, ażeby Unia Europejska, państwa europejskie wiedziały, co się dzieje, bo nagłaśnianie tej sytuacji, nagłaśnianie tego zagrożenia ze strony Rosji jest bardzo, bardzo ważne. To jest naprawdę, myślę, że główna siła państw, główna siła Polski właśnie w tym byciu ambasadorem sprawy ukraińskiej w Europie Zachodniej.
Tylko pytanie, czy sama Ukraina tego chce? Bo możemy trochę wychodzić przed szereg, panie doktorze, bo jednak Ukraina jakby tutaj nie czyni wobec nas też jakichś, powiedzmy, gestów, które zachęcałyby nas do tego. Jasne, że niepodległa Ukraina i tu bezsprzecznie leży w naszym interesie i to jest, kiedy patrzymy na interes Polski, to niepodległa Ukraina jest w naszym interesie. Ale też sąsiadujemy z Ukrainą, z Federacją Rosyjską poprzez obwód kaliningradzki, z Białorusią, gdzie podobno był jakiś zamach na Aleksandra Łukaszenkę, prawda, o czym też Władimir Putin mówił. No i tam wątek Polski również miał się pojawić przy okazji tegoż zamachu, jakiś też generałów białoruskich. Nikt chyba nie został z nich aresztowany. No, dosyć groteskowo to wszystko brzmiało, ale pamiętajmy, że z tymi trzema państwami my jako Rzeczpospolita też sąsiadujemy.
Tak, ja mogę stwierdzić, że tutaj stosunek Ukrainy w okresie rządu Zełenskiego troszeczkę się zmienił wobec państwa polskiego. N+, natomiast no, tu w okresie ostatnich miesięcy rządów Petra Poroszenko to sytuacja naprawdę była, no myślę, że trudna. Chyba Ukraińcy do końca nie wiedzą, w którym kierunku podążać, jeśli chodzi tutaj czy o politykę historyczną, czy swoje takie zapatrywania bardziej międzynarodowe, ale w tym momencie sytuacja jest o tyle trudna, że no, o pewnych rzeczach możemy w tym momencie zapomnieć, ale ja myślę, że też wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych, pana profesora Rau w Kijowie, też pokazała, że my jesteśmy oczywiście przyjacielami Ukrainy w tym przypadku, no ale tutaj jeszcze między nami, jeśli chodzi głównie o historię, no są pewne sprzeczności i o nich trzeba pamiętać i o nich trzeba rozmawiać. Ja myślę, że to nie można robić tego jak w latach 90. na początku XXI wieku, że my troszeczkę to zaczęliśmy spychać, że Ukraina kiedyś do tego wróci, będzie silniejsza. Nie ma takich kwestii, które no, są na później. W polityce międzynarodowej o pewnych faktach trzeba rozmawiać. Trzeba też w pewien sposób pokazywać, że my jesteśmy przyjaciółmi, rozmawiajcie z nami jak przyjaciele. Natomiast tutaj widzieliśmy, szczególnie w okresie, czy w końcowym okresie rządów Petra Poroszenki, że Ukraina tak naprawdę nie była zainteresowana wsparciem Polski, czy właśnie robieniem nawet różnego, czy współpracą z Polską. O, to może
bo
jest
trochę,
tak, że...
trochę to wyglądało tak, jak my byśmy się wpychali na kogoś, kto chce reprezentować interesy Ukrainy, gdy ona sama nie była specjalnie zainteresowana tym.
Tak, tak. To widoczne było właśnie, kiedy Petro Poroszenko rozmawiał na przykład z Niemcami, Francją. Natomiast no, nie było tych rozmów, tego dialogu z Warszawą i o tym no, trzeba pamiętać. Natomiast no, tutaj prezydent Zełenski troszeczkę inny stosunek ma. Miejmy nadzieję, że ta polityka zostanie utrzymana. Ja myślę, że też Kijów zda sobie sprawę z tego, że Warszawa, no, droga do Europy biegnie przez Polskę, przez Warszawę. I tu chyba też trzeba w takich rozmowach też to podkreślać, że jeżeli chcecie bliższych kontaktów z Europą, no musicie z nami również współpracować, czy dobrze współpracować.
Zapytam jeszcze, panie doktorze, jeśli pan pozwoli, o reakcję Unii Europejskiej i NATO, na to, co powiedzieli Czesi w związku z tym zamachem, w który zaangażowany był także generał Gieru. Rosyjska ambasada w Pradze to jest ambasada jedna z największych w Europie. Gdy popatrzymy na liczbę personelu, to przewyższa inne placówki rosyjskie w krajach Europy Zachodniej. I można powiedzieć, że to już od praskiej wiosny ta rosyjska ambasada w Pradze stała się taką bazą wypadową dla służb rosyjskich. No teraz to widzimy, ale na terenie Unii Europejskiej, na terenie natowskim doszło do zamachu, który przeprowadził obcy wywiad. I pamiętamy też, jak użyto broni chemicznej przeciwko Skripalowi na terenie Wielkiej Brytanii. Tak. Było oczywiście oburzenie. Pytanie jest, czy to jest tak, że zawsze się jak tabuny kurzu, prawda, to święte oburzenie pojawia i tak jak kurz opada.
Trzeba powiedzieć, że tutaj jeżeli Borrell już się wypowiada tak troszeczkę ostrzej, to rzeczywiście chyba dociera do tych polityków na Zachodzie, że...
Ale widział pan, doktor, kompromitację Borrella przy Ławrowie,
tak,
prawda?
Tak, to jest po prostu... Przepraszam, ale taki czy doświadczony dyplomata nie powinien wierzyć właśnie pewnym zapewnieniom, pewnym schematom. No przyznam się, że tak jak tutaj ojciec powiedział, to była kompromitacja. Został potraktowany jak taki chłopiec, jak taki petent, który przyjechał na Kreml i chce coś się osiągnąć, ale nie ma właściwie ani wsparcia, ani nie wie, o co mu tak naprawdę chodzi. Tutaj myślę, że w Europie Zachodniej jeszcze nie widać takiego naprawdę zacięcia, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, wsparcie nawet Czech. Czesi są zdziwieni tak słabą reakcją państw Europy Zachodniej. To jest ważne właśnie, że Czesi spodziewali się, że państwa zachodnie bardziej będą ich wspierać adekwatnie do sytuacji. Praga jest troszeczkę zdziwiona tą taką słabą reakcją. Miejmy nadzieję, że państwa Europy Zachodniej wyciągną z tego wniosek, bo rzeczywiście poczynając od tej ambasady w praskiej, trzeba powiedzieć, że służby specjalne, rosyjskie służby specjalne od KGB po FSB, się zmieniło, GRU, rzeczywiście one bardzo właściwie spenetrowały dużo środowisk w Europie, w różnych państwach europejskich i my tak naprawdę dopiero od pewnego czasu zaczęliśmy na to zwracać większą rolę. To nie tylko chodzi o działanie takie wywiadowcze w tym pojęciu jeszcze właściwie dwudziestowiecznym, ale również chodzi o cyberprzestrzeń i tutaj państwa europejskie również muszą zewrzeć szyki i współdziałać. NATO zaczęło to robić od ataku na Estonię w 2007 roku, ale niestety jeszcze widać, że niektóre kraje traktują to niezbyt poważnie.
Panie doktorze, gdyby pan miał dać, postawić pieniądze na to, czy ten konflikt eskaluje i Rosjanie wejdą głębiej niż weszli, bo przypomnę, że to nie jest tak, że wybuchnie jakiś konflikt, nie daj Boże też wojna, bo de facto tam już ten konflikt trwa, tylko teraz tak. Może on po prostu poszerzyć się, rozlać się na kolejne tereny, wciągnąć w to też inne państwa oczywiście, może wymknąć się spod kontroli, bo tak to może też być. Jakby pan miał obstawić, na ile to na dzisiaj jest realne, że ten konflikt eskaluje?
Ja myślę, że w tym momencie jeszcze... Ten konflikt nie będzie rozwijał się w takim kierunku bardziej militarnym. Ja myślę, że to jest w pewnym sensie zasłona dymna, tylko zastanawiam się, co Kreml chce osiągnąć właśnie w ten sposób. Co Rosjanie, co Putin tak naprawdę chce właśnie wygrać poprzez te swoje działanie. Ja myślę, że armia ukraińska to nie jest armia sprzed 7 lat, która nie była w stanie wystawić na przykład z brygady, wysyłała, która, no, przypomnijmy, liczy około 3,5 tysiąca żołnierzy, nie była w stanie wysłać 600-700 wyszkolonych, chcących walczyć żołnierzy. To było 100, 150, 200 żołnierzy. No, ta armia przeszła jednak pewne zmiany i trzeba też pamiętać o tym, że armia ukraińska, no, chce bardziej walczyć niż w 2014 czy 2015 roku.
Bardzo dziękuję, obyśmy nie musieli się o tym przekonywać. Dziękuję, poświęciliśmy sporo czasu na to. Dziękuję za ten czas, panie doktorze, ale to jest rzeczywiście chyba dzisiaj no, temat taki numer jeden, poza tą bieżączką, która zwykle nam towarzyszy.
Tak.
To jest jednak geopolityka, a my, przypomnę, jesteśmy sąsiadami i Ukrainy, i Rosji, i Białorusi.
Tak, słusznie tutaj ojciec redaktor zauważył. Trzeba pamiętać, że Ukraina jest naszym sąsiadem. Niektórzy chyba no, troszeczkę zapominają o tym fakcie.
Bardzo dziękuję, pan doktor Jan Wiśniewski, politolog z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Z panem Bogiem.